Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Nietypowy komunikat o godzinie 10, minut 9, ale warto go posłuchać, warto z niego się słuchać i warto z niego skorzystać. A my omawiamy cały czas Odyseję wyborczą. Teraz będzie o tym, co z wyborów wynika, bo to jest w takim okresie tranzycji władzy. Ukonstytuował się nowy Sejm, nowy Senat. Mamy niepełne, co prawda, ale już wybrane prezydia tych izb. Mamy wybranych członków, przedstawicieli Sejmu, Senatu jeszcze nie, do Krajowej Rady Sądownictwa, a jutro ma Trybunał Stanu zostać wybrany przez Izbę Niższą Polskiego Parlamentu, a być może też jutro dokonają się zmiany osobowe, przynajmniej będzie się próbowało dokonać zmian osobowych w innych ciałach, na przykład w Trybunale Konstytucyjnym. Naszym gościem Łukasz Piebiak, sędzia, były wiceminister sprawiedliwości, a wcześniej jeszcze były przewodniczący, prezes Justicji. Dzień dobry, panie sędzio.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Były wiceprezes.
Tak jest. To jest też ciekawa funkcja. No dobrze. Wielu sędziów z Justicji obecnie chciałoby gwałtownych zmian w polskim prawodawstwie. Kiedy my dziennikarze sobie rozmawiamy, to także obgadujemy polityków i osób, które były na świeczniku. O panu ministrze była taka fama, że pan minister przewiduje krok do przodu, że się z panem rozmawiał. Kiedy był w ministerstwie, to pan mówił, my zrobimy to, oni zrobią to, my zrobimy potem to, a oni potem zrobią tamto. I tak pan przewidywał krok po kroku, jak się sytuacja będzie rozwijać. To pomyślałem sobie, dobrze będzie na początek nowej kadencji, żeby pan sędzia, pan minister powiedział krok po kroku, co się teraz będzie działo i jakie to będzie miało konsekwencje prawne i polityczne.
A z tym przewidywaniem nie zawsze wychodziło. Gdyby tak dobrze wychodziło, to bym tu pewnie siedział jako odchodzący wiceminister, a nie taki, który 4 lat temu odszedł z funkcji. Ale co mogę powiedzieć na podstawie tego, co sam obserwuję, czy rozmawiam z koleżankami i kolegami z natury rzeczy, głównie ze środowiska sędziowskiego. Koło polityki byłem parę lat temu, ale to już przeszłość. Wydaje mi się, że będą jakieś igrzyska dla twardego elektoratu, no, tego, który zdaje się wybrał tych, którzy będą rządzić, no bo podobno cały czas piłeczka w grze jeszcze mamy. Jeszcze nie mamy premiera Tuska, jeszcze mamy premiera Morawieckiego, no ale wszystko na to wskazuje, że nastąpi przejęcie władzy, tak jak pan redaktor zaczął, a w związku z tym też i te środowiska, które w moim obszarze były bardzo aktywne, czyli Justicja, zaczynają wzmagać swój przekaz. I ten przekaz, przepraszam, ten przekaz jest radykalny. On oczywiście domaga się rozliczeń. Justicja jako taka popiera ten przekaz, chociaż też w niej są różne nurty. Krótko mówiąc, na pewno zostaną podjęte jakieś próby, ażeby, no, w dużym cudzysłowie, ale rozliczyć tych wszystkich, którzy kolaborowali z rządem czy władzą Zjednoczonej Prawicy, także w środowisku, z którego się wywodzę, w środowisku sędziowskim. Na ile skuteczne, trudno powiedzieć. Jakimś prognostykiem będzie obsada Ministerstwa Sprawiedliwości, to znaczy, kto będzie ministrem sprawiedliwości. Mówi się, że pan profesor Bodnar, ale to zobaczymy. Senator, były rzecznik praw obywatelskich. Też ciekawe dla nas środowiskowo jest, kto będzie wiceministrem sędzią, bo od przedwojnia jest jeden co najmniej wiceminister sędzia i to on w imieniu ministra sprawiedliwości kluczowe decyzje przynajmniej proponuje w obszarze sądownictwa, bo jest po prostu osobą z wewnątrz i zna te wszystkie uwarunkowania wewnętrzne, których nikt z zewnątrz, także tak kwalifikowany prawnik jak profesor Bodnar, nie zna. I wtedy zobaczymy.
Ale to podzielmy, w których obszarach to się będzie poruszać, ta albo rozliczanie, albo wedneta, albo naprawianie, albo psucie, jak zwał, tak zwał. Ja widzę trzy obszary. Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, no i sędziowie trochę tacy jak, przepraszam, jak pan sędzia, jak pan minister. Zacznijmy od pierwszego obszaru. Trybunał Konstytucyjny. Różne są głosy. Od głosów, żeby jutro, we wtorek, przyjąć 3 uchwały, odwołać, czy uznać za nieważny wybór tych sędziów. Właśnie, odwołać, czy uznać za nieważny. Jaką uchwałę wypichci nowa większość w Sejmie?
Znaczy, uchwałę Sejm może podjąć dowolną. Pytanie, jakie będą skutki prawne, jaka jest uchwała, tego nie wiem. W gruncie rzeczy jako prawnika niespecjalnie mnie to interesuje, bo każda uchwała wchodząca w materię konstytucyjną będzie po prostu bezskuteczna, nie będzie wywoływać skutków prawnych. Dobrze, pytanie oczywiście, co się stanie, jeżeli Sejm w swojej uchwale stwierdzi, że nie wiem, wadliwe są powołania trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny i tych trzech sędziów nie przyjmie tego do wiadomości. Zresztą w mojej ocenie słusznie pan prezes Muszyński ostatnio popełnił artykuł, gdzie to tak dobrze rozłożył w Rzeczpospolitej, że ani kropki do tego dodać. No, bezprawie kwalifikowane to jest najlżejsze, co można na ten temat powiedzieć. No i jeszcze być może idąc za ciosem wybierze kolejnych trzech sędziów, którzy nie złożywszy przyrzeczenia przed panem prezydentem będą domagali się objęcia urzędu. No, przepis na anarchię, więc uchwała oczywiście skutków prawnych nie będzie miała, ale to co się dookoła wydarzy będzie pewnie gorszące i różne rzeczy widzieliśmy w polskim systemie prawnym i w polskim parlamencie, ale chyba najgorsze przed nami.
Bo jeżeli pan prezes Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi odwołać trzech sędziów uchwałą Sejmu, to co on może mieć na myśli w języku prawniczym? Bo to jest jako język publicystyczny, no ale to też jest w końcu prawnik, były prezes TK, więc on jakoś swoją publicystykę będzie musiał przełożyć na język legislacji. Da się to przełożyć, czy nie?
W mojej skromnej ocenie nie da się. W ocenie wielu dobrych prawników, nie tylko sędziów, których znam, również się nie da. I w ocenie zdecydowanie autorytetu z tego zakresu, czyli wspomnianego profesora Muszyńskiego, też nie da się tego zrobić. Co więcej, z tak zwanej tamtej strony, czyli spośród naukowców, czy generalnie prawników kojarzonych raczej z opcją liberalną, też głosy rozsądku się pojawiają, czy profesor Piotrowski, Ryszard z Uniwersytetu Warszawskiego, co by nie mówić, świetny konstytucjonalista i nie pałający raczej tak, sympatią do Zjednoczonej Prawicy, no jednoznacznie to zanegował. Nie pamiętam nazwiska, ale też naukowiec z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, również co do kwestionowania powołań sędziowskich był sceptyczny.
A profesor Romanowski też z UW mówi, że jak najbardziej Banet idzie krok dalej, mówiąc, że cały skład TK jest nielegalny i cały trzeba odwołać uchwałami, bo każdy kolejny sędzia przez chwilę, jak rozumiem przynajmniej, wchodził na miejsce już zajęte w roku 15 i w związku z tym jego mandat był od początku nieważny i tak cała 15 jest czymś, co udaje Trybunał Konstytucyjny. Kropka.
Przepraszam bardzo, ale pan profesor Romanowski w ostatni wtorek w Sądzie Najwyższym pokazał, jakim jest prawnikiem. Ja mu nie odbieram wysokich, a może nawet bardzo wysokich, czy wybitnych kwalifikacji w obszarze spółek handlowych, czy prawa handlowego, ale na prawie karnym kompletnie się nie zna i to pokazało postępowanie sądowe, gdzie reprezentował sędziego Juszczyszyna przeciwko sędziemu Nawackiemu, a na prawie konstytucyjnym, jak widać po takich wypowiedziach, zna się jeszcze mniej. Ze mnie żaden autorytet, ale niech popolemizuje z profesorem Piotrowskim, czy z profesorem Muszyńskim, wtedy można się będzie jakoś do tego odnieść. To są opowieści człowieka, który się zaangażował bardzo mocno politycznie, a jednocześnie epatuje swoim tytułem profesorskim z zupełnie innej dziedziny, naprawdę prawo handlowe, które ja również troszkę uprawiam, ale nie na takim poziomie jak pan profesor Romanowski, jest odległe od konstytucji i od prawa karnego.
W Trybunał Konstytucyjny tutaj też jest, wiele się wskazuje na wyroki, a to Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a to na wyroki TSUE, a to na orzeczenie czy stanowisko siedmiu sędziów Izby Karnej, ja to nawet się odwołuję do tego stanowiska trzech, no dwóch i pół Izby Sądu Najwyższego. Te sądy europejskie, bo to jest częsty argument, musimy odwołać tych sędziów, bo to wynika wprost z wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka chociażby. Co to jest za zdanie i jaka jest jego wartość?
Po pierwsze, wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie wywołują bezpośredniego skutku prawnego w polskim obszarze, więc nawet jeżeli w jednym z orzeczeń Trybunał Strasburski taką tezę postawił, to nie zobowiązuje polskiego ustawodawcy do zmiany czegokolwiek, a już tym bardziej w sytuacji, w której stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w tym obszarze jest jasne. Gdyby chcieć zmienić porządek prawny w tym obszarze, należałoby zmienić konstytucję. Życzę powodzenia w znalezieniu większości, która zmianę konstytucji w tym kierunku przegłosuje. W związku z tym to jest tak, jak powiedział, znowu wspomnę o tej wtorkowej rozprawie w sprawie sędziego Nawackiego. Pan sędzia Korzeniowski bardzo prostymi słowy, bo proste słowa są najlepsze, powiedział wtedy, kiedy tam szermowano tym argumentem konstytucyjnym, że no oczywiście tak, są argumentem europejskim, Trybunałów Europejskich, są orzeczenia Trybunałów Europejskich, ale jest też dialog z Polskim Trybunałem Konstytucyjnym i ostatnie słowo co do tego, co się dzieje w Polsce, ma Trybunał Konstytucyjny. Na każde z tych orzeczeń europejskich nasz Polski Trybunał odpowiedział i jeżeli mamy mieć porządek prawny w Polsce, to obowiązuje polska konstytucja nade wszystko, a potem dopiero wszystkie konwencje i traktaty europejskie, a od interpretowania polskiej konstytucji jest Trybunał Konstytucyjny, czy to się komuś podoba, czy nie, albo czy jego kompozycja jest taka, albo inna. No to... Dlatego też atak na Trybunał Konstytucyjny.
Właśnie, kończąc wątek Trybunału, czego się spodziewać, bo są głosy, do Platforma mówi, tu przyjmujemy uchwały od razu i nie mają jeszcze policji, nie mają jeszcze monitora ustaw, więc nie mogą zmusić premiera, żeby ogłosił, opublikował tą uchwałę, więc tu będzie pewien kłopot, no ale żeby już ją teraz zgłaszać, jest część osób, która mówi poczekajmy, a część, która mówi, to w ogóle będzie niezgodne z prawem w ramach obozu, który wybrał pana marszałka Hołownię. Jaką drogą będą się poruszać, pana zdaniem?
Znaczy, wydaje mi się trochę tak politycznie, ale raczej jako sędzia w politykę się nie angażuję, ale obserwować mogę. Bardzo rozsądnie zachowuje się Polskie Stronnictwo Ludowe i tutaj te pewne takie zapędy tonuje i coś, co jest oczywiście niekonstytucyjne, wybrzmiewa, że no, nie będziemy robić rzeczy, które są niedopuszczalne. Oczywiście, że w pewnym momencie każda uchwała zostanie opublikowana, jeżeli ktoś będzie miał dostęp do tych narzędzi, które pozwalają opublikować, ale to nadal nie zmienia faktu bezskuteczności. To, że ktoś się tam wypowiedział, że uchwały są przygotowane, to pan sędzia Zaradkiewicz na Twitterze złośliwie, ale to akurat zaleta, bo świadczy o inteligencji, skomentował, że on ma też przygotowany projekt uchwały o rozwiązaniu koła łowieckiego w Przasnyszu bodajże. Nie wiem, co mu Przasnysz zawinił, ale rozumiem, że jest to tylko przykład. W każdym razie każdą uchwałę można sobie przygotować, co więcej, można ją przegłosować. Pytanie, jaki będzie z tego skutek? Od strony prawnej żaden.
Żaden, a to jest dopiero początek. Zaraz potem pójdzie Krajowa Rada Sądownictwa. Wielu z tych, którzy mówią spokojnie, możemy odwołać lub uznać za nieważny wybór 3 sędziów do Trybunału, no ale jednak z KRS-em będzie trudniej. Nawet oni podkreślają, po co jest, w ogóle na czym polega ten atak, że KRS jest neo-KRS-em, że jest to instytucja, która nie wypełnia znamion konstytucyjnych. Jaką ona pełni rolę w polskim państwie, panie sędzio? O co toczy się gra? To jest jakaś gra o złotego grala, że ten KRS urasta do rangi jakiejś kluczowej polskiej instytucji.
Tak jest. W obszarze sądownictwa, czy szerzej pojętym praworządności, gdybyśmy to tak określili, rzeczywiście jest centralną instytucją. Nie jest to instytucja samorządu sędziowskiego, bo skład tej instytucji jest mieszany. Zawsze był częściowo polityczny, bo wchodzą w skład politycy i ktoś złośliwie znowu skomentował, bodajże sędzia Nawacki, że odpolityczniono Krajową Radę Sądownictwa, wybierając polityków w sejmie wejmie w jej skład. I ta słynna scenka z jednej z telewizji liberalnych, Stefan, gdzie neo-KRS zamienia się w ciągu mgnienia oka w KRS i w tym momencie cały problem upolitycznienia KRS-u zniknął. Oczywiście to nie jest prawda, bo ci sami, którzy wybrali nowych czterech członków Krajowej Rady Sądownictwa, mówią, że jest problem ustrojowy z Radą. Powiem tak, pewnie różnie to będzie interpretowane. Kiedyś profesor Marchrowski to powiedział i potem mu wytykano, ja to powtórzę, argumentum ad leninum. Kadry decydują o wszystkim. Trochę tak jest, bo zawsze się mówiło tak, że dobremu prawnikowi złe prawo nie będzie przeszkadzać. Znajdzie rozwiązanie najlepiej słuszne i sprawiedliwe, ale złemu prawnikowi najlepsze prawo nie pomoże. I chyba to boli, że ta Krajowa Rada Sądownictwa wybiera na stanowiska sędziowskie, czy awansuje w hierarchii sędziowskiej nie takich kandydatów, których może Krajowa Rada Sądownictwa z liderami rokoszu sędziowskiego w swoim składzie by wybierała. A to, że liderzy rokoszu sędziowskiego są blisko jeszcze politycznej opozycji, w każdym razie Platformy Obywatelskiej i okolic, to jest jasne, bo przecież są zdjęcia z kolacji jak w Sopocie i tak dalej, liderów Justicji i polityków Platformy Obywatelskiej, więc pewnie dlatego tak boli ta Krajowa Rada Sądownictwa, bo inni ludzie wchodzą do sądownictwa i w ten sposób codzienną pracą zmieniają jego obraz. Szacunek dla obywatela, to jest to, czego ja też jako wiceminister sprawiedliwości oczekiwałem od sędziów, sam od siebie też starałem zawsze się tego wymagać. Zawsze sobie takie oczekiwania stawiałem, że dla ludzi trzeba być sprawiedliwym. Nie można się wynosić, nie można być chamskim, bo to też się zdarzało w sądownictwie. Inicjowałem postępowania dyscyplinarne wobec takich sędziów i Rada też na to teraz patrzy. Nie może być sędzią ktoś, kto uważa się za nadzwyczajną kastę i manifestuje to wobec podsądnych, a takie postawy znaliśmy.
Krajowa Rada Sądownictwa, to, że część osób mówi, że nie można tego zrobić uchwałą, nie znaczy, że opozycja uznaje ją za bardziej demokratyczną, wręcz przeciwnie. Nie tylko chce jej zmiany, ale także chce weryfikacji wszystkich prawie 4000 sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa w nowym kształcie. Skoro twierdzą, że uchwałą się nie da, to jak opozycja będzie próbowała na powrót zdemokratyzować, czyli zabrać politykom, czyli nam pośrednio, możliwość kształtowania i kreowania znaczącej części większości Krajowej Rady Sądownictwa?
To znaczy jedyną legalną drogą jest ustawa. Przywrócenie w drodze ustawowej tego, co było wcześniej. Oczywiście można, bo konstytucja pozostawia ustawie sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. No, może być prezydent. On polityczny, tak jak dzisiaj, może być oligarchiczny, tak jak był wcześniej. No ale jest prezydent i nie zakładam, znając trochę pana prezydenta i jego wypowiedzi, żeby przyłożył rękę do antydemokratycznej zmiany. Więc legalnie to może wtedy, kiedy będzie prezydent, który będzie chciał przyłożyć rękę
dobrze,
do takiej zmiany.
A nie to jeszcze legalnie? Trochę,
chyba że prezydenta odwołają, bo i takie rzeczy słyszymy.
Profesor Marek,
ale folklor, powiedzmy folklor.
No. Prawniczo-polityczny folklor w wykonaniu pana profesora Chmaja, nie pierwszym zresztą raz. No dobrze, skoro legalnie trzeba by ustawą, na ustawa to jest Sejm, Senat, Prezydent i jeszcze Trybunał Konstytucyjny po tak. drodze, no ale pewnie jakby był podobny kształt do starej, no to czemu miałoby tego uznać za niekonstytucyjną. No dobrze, ale nielegalnie?
No nielegalnie to będzie...
Jak to będzie robione?
To,
bo ciśnienie
to
mogą, jest duże.
Ciśnienie jest duże. No jakby
to co się
ci wszyscy, którzy tutaj przeszkadzali w obchodach miesięcznic, jesteśmy na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, więc z okien można było zobaczyć te awantury tego radio, w którym jesteśmy dzisiaj. Ci wszyscy domagają się twardych rozliczeń, więc coś im trzeba będzie pokazać. W najgorszym scenariuszu będą będą dwie rady. No, byli papieże i antypapieże, no to będzie rada.
Ale jak to dwie rady? No, że Sejm obecny uchwali sobie nowych sędziów? Wbrew ustawom, które są w monitorze polskim
Nie wiem, może to będzie tak jak z tą magiczną przemianą neo-KRS-u w KRS, to znaczy wprawdzie system jest zły, no ale jak już odwołamy tych złych, politycznie powołanych członków Krajowej Rady Sądownictwa przez większość Zjednoczonej Prawicy, a ponieważ no, nie mamy podstawy, żeby przeprowadzić proces wyborczy na podstawie ustawy, która od iluś lat nie obowiązuje, nowej nie mamy, no to być może teraz wybierzemy lepszych praworządnie sędziów na podstawie tej ustawy w Sejmie i tam, nie wiem, w jednym gmachu będzie obradować dzisiejsza Krajowa Rada Sądownictwa, a w drugim gmachu będzie obradować Krajowa Rada Sądownictwa z Waldemarem Żurkiem, Igorem Tuleją, Piotrem Gąciarkiem.
Ale wybranymi przez Sejm.
Wybranymi przez Sejm. To też sobie można wyobrazić. Ja mam naprawdę bogatą wyobraźnię, a codziennie to, co możemy wszyscy słyszeć, implikuje każdą możliwość. Chociaż no byłoby to gorszące, ale i takie sytuacje w historii widzieliśmy, kiedy były dwa konkurujące organy i każdy twierdził, że jest legalny. No, w spółkach się to dość często zdarza. Jako sędzia gospodarczy mogę powiedzieć, że widziałem takich sytuacji sporo, że są dwa zarządy i każdy uważa, że jest legalny, więc może będą dwa KRS-y.
I będą powoływać różne zestawy sędziów, ale no, to i tak potem trafia na biurko prezydenta.
No, można te zestawy powysyłać do pana prezydenta, ale jeżeli będzie ten prezydent, no to zakładam, że wykona swoją prerogatywę tylko w odniesieniu do legalnie przedstawionych przez legalną Krajową Radę Sądownictwa kandydatów, którzy wygrali konkurs na dane stanowisko sędziowskie. Tu można powiedzieć w ten sposób, konstytucjonaliści to mówią, między innymi wspomniany profesor Majchrowski. Ta konstytucja nie jest idealna, ale też nie jest taka zła, jak twierdzą jej krytycy. Jej, można powiedzieć, wadą jest to, że ma system bardzo wielu blokad. I to utrudnia sprawne rządzenie momentami, ale też w takich momentach, kiedy ktoś próbuje dokonać zamachu na praworządność, a te opowieści, o których rozmawiamy teraz, to jest właśnie zamach na praworządność, można powiedzieć zamach stanu, zamach na podstawy konstytucyjne, no to ciągle się okazuje, że zgodnie z tą konstytucją, którą kiedyś nosili na koszulkach, już chyba przestali nosić, jest blokada, tak? Bo jak nie Sejm i Senat, które no, teraz będą miały inną kompozycję, no to jest prezydent, który pewnych rzeczy. Jak nie prezydent, to Trybunał Konstytucyjny, który też jest niezależny od nowej większości sejmowo-senackiej. I jakby się nie poruszyć, to jest blokada, ale to po to, żeby ustrzec państwo przed gwałtownymi przechyłami, tak?
Donald Tusk
na wzburzonym morzu będzie, dzisiejszego świata.
Tak? Pan minister, były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Pilek w naszym studiu jest sędzia, więc od polityki jest tutaj pewna bariera i pewna ściana, więc nie będziemy analizować politycznych ruchów, no ale wiemy, że jest to duże ciśnienie, żeby zmiany przeprowadzić. To będą zmiany niezgodne z konstytucją, to mogą być zmiany, które potem się będą się nadawać, żeby Trybunał Stanu rozstrzygał, czy aby na pewno wyprowadzenie trzech sędziów, czy aby na pewno zmiana uchwałą kadencji KRS-u były zgodne z ustawą zasadniczą?
Gdyby rzeczywiście podjęto próby dokonania takiej zmiany, to wydaje się, że one będą niezgodne z konstytucją, a ci, którzy do tego rękę przyłożą, wydaje się, że powinni ewentualnie tłumaczyć się ze swoich zachowań przed Trybunałem Stanu. Tak jest w praworządnym państwie, wbrew temu, co twierdzono w ostatnich latach. Jesteśmy praworządnym państwem, mamy funkcjonujące
organy. A czeka nas prawny zamach stanu?
Gdyby zrealizować te zapowiedzi, to tak. Tego inaczej nie można określić. Ja przypominam, bo też w tym uczestniczyłem, że jakby rządowi, w którym też jakiś swój drobny udział miałem, też, i to przecież jest wiedza publiczna, nie jakaś tajna, różne rzeczy przeszkadzały, tak? Że tu jest blokada, że tu jest blokada, no właśnie te blokady założone przez konstytucję. I ja nie przypominam sobie takich horrendów konstytucyjnych, może mam wybiórczą pamięć, ale jak nie, to niech mi ktoś przypomni. Ja nie przypominam sobie takich rzeczy, po prostu niekiedy trzeba było poczekać, aż się skończy czyjaś kadencja i wtedy można będzie inną osobę powołać.
Zobaczymy,
na dane
stanowisko. Zobaczymy, czy Borys Budka i Donald Tusk będą cierpliwi. Na koniec mamy już dosłownie minutkę, dwie. A jak to środowisko sędziowskie przyjmie? O ile takiego w ogóle istnieje? No jest ta rozgrzana justycja, jest pewnie duża część, duża grupa sędziów, która chce tych zmian i dyszy rządzą zemsty, no ale jest też, a może i nie ma, milcząca większość, jest, nie ma, jak to wygląda, panie sędzio?
Z tego co wiem, to jest ta milcząca większość, ona zawsze była i pewne zbyt może zbyt daleko idące zmiany proponowane przez Zjednoczoną Prawicę były przez nią nie zawsze akceptowane, ale też wiem, że ta milcząca większość ma dosyć awantury. Ta milcząca większość patrzy na... Znowu odwołam się do Sądu Najwyższego i pana sędziego. Musi być jakiś porządek w państwie. Nie może być anarchii. Jeżeli wyrzucilibyśmy z systemu około 4000 sędziów, bo to jest taka liczba tych, którzy otrzymali nominację od tej Krajowej Rady Sądownictwa i poprzedniej w każdym razie w taki sposób wybranej, to nagle się okaże, że wiele sądów przestanie funkcjonować w praktyce. Są wydziały, gdzie na przykład w Warszawie, znam takie, gdzie na 10 sędziów, 8 to tak zwani neo, jak to nazywają fanatycy z justicji. Wyobraźmy sobie wydział rodzinny, nie wiem, sądu mokotowskiego czy śródmiejskiego, nieważne, albo innego dużego miasta, bo tam są te duże wydziały, tak? Z którego nagle odchodzi większość składu, albo nie może orzekać, bo nie wiem, czeka, aż ktoś tam sprawdzi, czy oni są poprawnie. A w tym czasie, nie wiem, dziecku dzieje się krzywda, trzeba podjąć, wydać zarządzenia, a może nie będzie miał kto tymczasowych aresztów stosować, bo wszyscy będą poddani w wątpliwość. Przecież nawet politycy, nieważne od opcji, wiedzą, że do tego nie można doprowadzić, a oni w tym nie siedzą. Ale sędzia, który wie, co się stanie, jeżeli większość z jego koleżanek i kolegów nagle odejdzie z pracy i będzie czekać na takim jałowym biegu, nie wiadomo na co, na Godota, to się wszystko zawali. A naród, przepraszam, że powiem tak górnolotnie, ale tak, naród tego nie wybaczy żadnej opcji politycznej, jeżeli nie będzie do dzieci zaopiekowane, jeżeli przestępcy nie będą posadzeni w ramach tymczasowego aresztowania tam, gdzie ich miejsce, jeżeli zagrażają ludziom, jeżeli nad szpitalami psychiatrycznymi i tym, co się tam dzieje, nie będzie dozoru sędziego rodzinnego, jeżeli obrót gospodarczy stanie, bo sędziów gospodarczych nie będzie, nie mówiąc o sprawach spadkowych i tak dalej, i tak dalej. Przecież to jest przepis na katastrofę. Gdybym zakładam, że mamy do czynienia z inteligentnymi ludźmi, którzy wiedzą, co taka operacja powoduje. Jeżeli wiedzą i do czegoś takiego dążą, no to tak naprawdę bym postawił pytanie, w czyim interesie oni działają. Na pewno wrogów państwa polskiego. To tyle.
Łukasz Piebiak, sędzia, były prezes justycji, były wiceminister z... wice. Prezes Justycji, były wiceminister sprawiedliwości, bo nie wiem, czy...
A jeszcze zareklamuję prezes Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski, ponieważ takie powstało i chcemy trochę odkłamywać to, co się dzieje w sferze publicznej. Jest justycja i swoje często głupoty gada. My będziemy mówić prawdę odważnie.
Prawnicy dziękuję. Dla Polski, Łukasz Piebiak. Dziękuję bardzo za wizytę. My się ze studiem nie żegnamy. Za chwilę strategia dla Polski, ale zanim nastąpi, to piosenka, której przy państwa ani wykonawca, ani tytuł państwu nie zaprezentuję, bo mam słaby wzrok i nie widzę, cóż tam siedzi na ekranie, więc dam się na nomen omen, ślepy los.